Przy mikrofonie Agnieszka Marszał. Dzień dobry. Silny rząd czy silny samorząd? Co zapewni skuteczniejsze działanie w czasie kryzysów? Ile samodzielności powinny mieć samorządy i jak je finansować? O tym między innymi w dzisiejszej rozmowie dnia. A naszym gościem jest doktor habilitowany Robert Gawłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito. Na co dzień pracuje w Londynie, regularnie bywa w naszym regionie. Jest pracownikiem naukowym oraz praktykiem współpracującym z administracją rządową i samorządową i przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Samorządu Terytorialnego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panią redaktor i państwa.
Silny rząd czy silny samorząd?
Współpracujący rząd z współpracującym samorządem. Myślę, że tutaj te dwie strony są istotne, bo rząd i samorząd tworzą system administracji publicznej i każdy z tych elementów jest istotny, więc współpraca bieżąca, systemowa jest dobrym wskaźnikiem jakby silnej administracji, jako taka uniwersalna cecha dobrej administracji, więc na pewno nie dominacja, a współpraca i szukanie wspólnie rozwiązań problemów, bo rząd i samorząd ma inne narzędzia, którymi dysponuje. Samorząd ma wiedzę na temat uwarunkowań lokalnych, ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami, potrafi angażować, inspirować, włączać mieszkańców w procesy decyzyjne. Administracja rządowa z kolei ma optykę nieco inną, ogólną, no i też nieco inne narzędzia, jak chociażby inicjatywę ustawodawczą.
A jak tę współpracę dziś pan widzi? Ona jest?
Tak, oczywiście. Myślę, że ta współpraca zawsze będzie, bo ona zawsze musi być. Pytanie oczywiście, jak się rozkładają relacje. Na ile jednostki samorządu terytorialnego są zaangażowane na przykład w proces legislacyjny, na ile uwzględniane są uwagi samorządów co do projektów aktów prawnych czy podejmowanych decyzji programów rządowych, na ile samorząd jest współdecydującym w takich strategicznych rzeczach, które się w kraju dzieją, bo tak de facto jakąkolwiek rząd nie podejmie decyzji, na koniec ona będzie realizowana w naszym lokalnym otoczeniu. Prawda? Bądź przez zadania własne czy zlecone, które jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały. Na obecnym etapie na pewno widać duże wzmocnienie czy dużo większą aktywność Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To jest takie ciało, które funkcjonuje od początku lat 90. w Polsce, systematycznie się wzmacniając instytucjonalnie. Jedno z takich ciekawszych rozwiązań, myślę, na tle rozwiązań europejskich, gdzie rząd i samorząd regularnie spotyka się i rozmawia na tematy istotne dla obu stron, więc ta praca w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jest na pewno intensywna i kilka reform kluczowych, między innymi reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej została przyjęta przy pozytywnej opinii strony samorządowej. To na pewno znak na to, że ta współpraca jest dobra. Czy chociażby tak jak pani wspomniała, reprezentuję też jakby, jestem przewodniczącym Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i ten instytut również stara się tutaj właśnie swoją wiedzą, analizą, ekspertyzą wesprzeć i rząd, i samorząd, stojąc na stanowisku, że państwo powinno być silne decentralizacją.
Wydaje się, że właśnie takie dopuszczenie samorządów do większej decyzyjności to jest najlepszy sposób na to, żeby sami obywatele poczuli, że coś mogą zrobić i że na coś mają realny wpływ. Od tak dawna tak dużo mówi się o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Różnie z tym bywa cały czas w Polsce. Takie włączanie samorządu coraz bardziej w te decyzje dotyczące nas wszystkich, mam wrażenie, nam obywatelom pozwalają realnie poczuć, że faktycznie my mamy na coś wpływ, a nie tylko wszystko rozgrywa się gdzieś tam w Warszawie.
Tak, na pewno. Samorząd jest tutaj bardzo istotną zasadą ustrojową państwa demokratycznego i to na kilku poziomach widać i na takim poziomie międzynarodowym w postaci chociażby Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego przyjęcia przyjętej przez Radę Europy, na poziomie konstytucji, gdzie mamy wpisaną zasadę decentralizacji władzy publicznej, gdzie wprost konstytucja mówi, że jednostki samorządu terytorialnego realizują zasadniczą część zadań publicznych. No i później oczywiście na poziomie już ustaw ustrojowych czy prawa administracyjnego materialnego. Także ta rola samorządu jest mocna. No w tym roku będziemy mieli już 35 lat obowiązywania ustawy o samorządzie gminnym, jednej z największych reform w ramach transformacji ustrojowej, która się w Polsce dokonała na początku lat 90. I właśnie no te takie tak zwane 4D, które wtedy były przyjęte jako zasady reformowania, czyli decentralizacja, demonopolizacja, dekoncentracja, to były te zasady, które leżały u podstaw. I na pewno tutaj samorząd, tak jak pani wspomniała, no ma istotną rolę do odegrania też w takim kontekście angażowania mieszkańców.
A budowania społecznej odporności na kryzysy, o czym też się ostatnio mówi. Jaką pan rolę oczywiście tutaj widzi samorządu?
Oczywiście, no każdy kryzys ma oczywiście też takie swój wymiar lokalny, prawda? I to myślę, że widać w każdej takiej sytuacji kryzysowej.
To nam chyba ostatnio bardzo mocno powódź pokazała, gdzie ta pomoc rządowa, taka ogólna, no na nią trzeba było po prostu poczekać, a ta samorządowa była natychmiast, teraz, w potrzebie.
Tak jest, dokładnie, no bo samorząd jest tą najbliższą strukturą, tam jest wiedza, tam są zasoby, tam są też podstawowe instrumenty prawne, żeby rozpocząć działania, więc czy to będzie powódź, czy to będzie pandemia, czy to będą inne kryzysy, to zawsze samorząd, czy po prostu społeczność lokalna, prawda, czyli taki element samorządności, moglibyśmy powiedzieć, która zaczyna szybko reagować na to, co się dzieje w otoczeniu najbliższym, jest na pewno takim elementem budowania odporności i nie da się na pewno takiego odpornego na kryzysy państwa zbudować bez samorządu, więc to są i wiedza, i kompetencje, ale też i pewne takie regularne, powiedziałbym, ćwiczenia, prawda, a w zaangażowaniu się w sprawy lokalne, które mogą dotyczyć kryzysów, ale mogą też oczywiście dotyczyć pozytywnych rzeczy, chęci zbudowania czegoś, czy zaangażowania się na rzecz jakiejś sprawy.
No i muszą się pojawić pieniądze, no bo z tego przecież niczego nie da się, no prawie może niczego nie da się zrobić, w samorządzie również. Jakie powinno być to idealne finansowanie samorządów? Subwencje, dotacje rządowe, dochody własne?
Tu oczywiście mamy zawsze wiele źródeł. No z perspektywy takiej samodzielności samorządu terytorialnego, na pewno kluczowe jest to, żeby możliwie duży udział dochodów pochodził z dochodów własnych. Środków, które są wypracowywane lokalnie i pozostają lokalnie. Daje to niezależność, daje to samodzielność decydowania, daje to też no takie przywiązanie do tego, aby samorządowcy, chcąc zwiększać swoje dochody, dbali właśnie o tą lokalną bazę ekonomiczną, bo to z tego źródła pochodzą te opłaty i podatki lokalne. A gdy mamy sytuację odwrotną, kiedy większość dochodów pochodzi właśnie z transferów z budżetu państwa, no to tutaj też i strategie samorządowców będą inne, bo będą musieli zabiegać o poparcie w Warszawie, czy o decyzję w Warszawie, prawda? Więc jeżeli mówimy o silnym samorządzie, samodzielnym finansowo, to możliwie duży udział dochodów pochodzących z dochodów własnych jest tutaj na pewno takim ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, budując konstrukcję systemu dochodów samorządowych. Także myślę, że to jest tutaj kluczowe.
Prezentowane pod koniec ubiegłego roku wyniki badania indeksu samorządności w latach 2014-2023 wskazały, że indeks tej samorządności spadł z 74% do 48%. W 5 dziedzinach na 11 nastąpił spadek samodzielności samorządów w edukacji, ochronie zdrowia, zaopatrzeniu w wodę, kulturze i ładzie przestrzennym. Pana takie wyniki niepokoją?
Tak, na pewno, bo te wskaźniki jakby sugerują to, że w wielu miejscach jednostki samorządu terytorialnego straciły kompetencje do samodzielnego zarządzania. I w związku z tym te decyzje są bądź powiązane w taki sposób rządowo-samorządowy, bądź całkowicie przeszły w różnej formie do administracji rządowej. prawda? I to
co
jest...
mogło być przyczyną właśnie tego spadku samorządności?
Mówimy tutaj o takich sytuacjach, kiedy na przykład władze samorządowe nie mogą samodzielnie decydować o tym, jak będą przebiegały konkursy na jakieś stanowiska, powiedzmy w oświacie, a będzie tutaj większa rola kuratora oświaty, prawda?
Czyli tak... to za duża zależność od rządu, skrótowo mówiąc.
Trochę tak, ale trochę to też oczywiście powoduje, że też się trochę rozmywa odpowiedzialność, prawda, w takiej sytuacji, no bo mieszkańcy będą słusznie myśleli, aha, szkoła samorządowa, więc pewnie to, co się dzieje w szkole, jest efektem decyzji władz samorządowych i to one ponoszą odpowiedzialność. Kiedy tak właśnie być nie musi, bo część kompetencji jest po stronie rządowej, a część samorządowej. Powoduje taką trochę też brak czytelności takiej mapy kompetencyjnej po stronie mieszkańców. Tak? To na pewno nie jest dobre. Bieżące zarządzanie i decyzyjność powinna być po stronie samorządowej, więc myślę, że ten indeks liczy na to, że się będzie zmieniał. Przy czym też trzeba zawsze pamiętać, że te relacje rządowo-samorządowe zawsze będą w takim trochę napięciu, prawda? Zawsze rząd będzie patrzył, tak jak mówiłem na początku, z nieco innej perspektywy, władze samorządowe z trochę innej perspektywy, więc to taka bieżąca i ciągła dyskusja, ile samorządności w poszczególnych zadaniach, to będą dylematy, które będą bardzo często towarzyszyły w relacjach rządowo-samorządowych.
To jeszcze na koniec wywołuje hasło metropolii. Od kilku miesięcy już dobrych właściwie trwa też gorąca dyskusja na ten temat w naszym regionie. Kilka tygodni temu powołano Stowarzyszenie Metropolia Toruńska. Od lat działa Metropolia Bydgoska. Pan co myśli, przysłuchując się tym dyskusjom? Jesteśmy przekonywani, że tylko to jest szansa na rozwój, że metropolie będą miały dodatkowe pieniądze na ten rozwój.
Myślę, że to jest pozytywny proces współpracy międzygminnej, czy na poziomie lokalnym, bo tam też jednostki samorządu powiatowego angażują się w ten rodzaj współpracy, który na pewno przyniesie pozytywny efekt bez względu na to, jak się potoczą losy przyszłe losy finansowania tego typu obszarów, prawda? W takim historycznym, krótkim skrócie można powiedzieć tak, że no, cały czas nie mamy jakby ustawy, która by kompleksowo w całym kraju regulowała sposób funkcjonowania aglomeracji miejskich, czyli głównego miasta i otaczających gmin, więc na poziomie europejskim powstały środki na tak zwane ZIT-y czy MOF-y, czyli takie obszary aglomeracyjne, które właśnie dzięki współpracy uzyskiwały dodatkowe środki na realizację zadań publicznych, prawda? Te środki się już powoli kończą i efektem tej współpracy inicjowanej, inspirowanej trochę przez pieniądze europejskie powstała właśnie metropolia ostatnio toruńska, prawda? Wcześniej bydgoska. I myślę, że mieszkańcy mogą odczuć efekty tej współpracy poprzez to, jak realizowane są zadania publiczne. Transport publiczny, który będzie obejmował już nie tylko jedną gminę, a kilka gmin. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na jednym bilecie, korzystając z jednego przewoźnika, przemieszczać się, prawda? A to jest kwestia gospodarki wodno-ściekowej, to jest kwestia może i promocji, może budowania wspólnych produktów turystycznych.
Czyli widzi pan tutaj, że w większej grupie większa siła po prostu i że to
na pewno
być pozytywne dla mieszkańców.
Tak jest, łączymy potencjał, mieszkańcy, my się też jesteśmy coraz bardziej mobilni. W jednej gminie możemy mieszkać, w innej pracować, w trzeciej spędzać wolny czas. No ze względów organizacyjnych administracja no, podlega podziałom, prawda? Muszą być jakieś granice administracyjne, ale one już w związku z tym, że jesteśmy coraz bardziej mobilni i się przemieszczamy, to ta forma współpracy no, pozwala na niwelowanie problemów w realizacji zadań właśnie wynikających z tego, że mamy różne jednostki samorządu terytorialnego, prawda? Które mają swoją właściwość miejscową, więc taka współpraca krajowa właśnie w ramach Metropolii Bydgoskiej, Toruńskiej, jako forma współpracy międzygminnej na pewno jest dobrym elementem. W literaturze naukowej można znaleźć wiele informacji, badań na temat tego, jak kuleje ta współpraca krajowa, jak gminy rzadko współpracują między sobą. A do tego jeszcze dochodzą oczywiście na koniec takie względy, powiedziałbym, demograficzne, które też powodują, że gminy muszą szukać nowych form realizacji zadań publicznych, które byłyby nieco taniej tańsze, a jednocześnie pozwalało utrzymać jakość.
A pana zdaniem w obrębie tych metropolii uda się pogodzić potrzeby tych większych z tymi potrzebami tych mniejszych i możliwościami także? No bo
tak, to, jest na pewno, to jest na pewno wyzwanie. Różna wielkość gmin, dominująca pozycja największych miast, prawda? W literaturze na to się mówi efekt wielkiego brata. Ale jak przyglądam się temu, jak wyglądają te procesy i po stronie jakby aglomeracji czy metropolii bydgoskiej i toruńskiej, no to widać, że to jest oczywiście trudny proces, który wymaga konsultacji, dyskusji, wielu różnych perspektyw, interesów, ale ostatecznie te efekty są widoczne, więc myślę, że tutaj na koniec po prostu pragmatyka realizacji zadań, realia finansowe, takie kryteria właśnie jak problemy demograficzne powodują, że samorządowcy na końcu znajdują rozwiązania i współpracują, więc trzeba trzymać kciuki, żeby tak i teraz się stało, bo ta współpraca wszystkim będzie służyła. Każdy mieszkaniec, czy to będzie gmina podmiejska, czy mieszkaniec z głównego miasta, będzie miał większe możliwości korzystania z usług publicznych w większym zakresie. To trzeba dać trochę temu czasu i trzymać kciuki, ale na pewno to jest dobry kierunek.
To trzymamy kciuki i będziemy się temu oczywiście przyglądać. A panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor habilitowany Robert Gawłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito, pracownik naukowy, praktyk współpracujący z administracją rządową i samorządową i przewodniczący Rady Programowej Instytutu Samorządu Terytorialnego. Był dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Marszał, do usłyszenia.